Rozdział 67. Oto moje królestwo nadchodzi podróż powrotna do Canterlot, choć znacznie wolniejsza niż szalony pościg do Ponyville, była dużo bardziej zrelaksowana. Napięcie opadło, a delikatny pomruk rok rozmów wypełniał powietrze, gdy wonderbolcy leciały leniwie w przestworzach. Na dole krajobraz był już wolny od duszących uścisków czarnych winorośli. Ziemia była wzruszona w niektórych miejscach, truktur nosiło ślady uszkodzeń strukturalnych, ale wszędzie było już czysto po winoroślach. To, w połączeniu z faktem, że słońce i księżyc powoli wracały na swoje właściwe tory, oznaczało, że wszystko wracało do normy. Albo przynajmniej do takiej normy, jaką można było osiągnąć w tej sytuacji. Dwa rydwany mknęły przez powietrze, niosąc swoich pasażerów w kierunku stopy w stałym tempie. Pierwszy rydwan, ciągnięty przez Spitfire i Soarina, wiózł Twilight i Spike'a. Drugi środek transportu, znajdujący się dalej z tyłu i nieco niżej w przestworzach, zawierał dwoje Terran, oboje z nerwowymi wyrazami twarzy, siedzący tak daleko od krawędzi rydwanu, jak tylko się dało. Co jakiś czas któreś z nich zerkało nerwowo w dół na ziemię, zanim niepewnie się poprawiało. Pozostali wonderbolcy lecieli obok rydwanów, bacznie obserwując ludzi, przy okazji cicho rozmawiając między sobą. Nie byli obecni w Canterlocie podczas wydarzeń poprzedzających pojawienie się winorośli, jako ci byli to pierwszymi terranami, o których wiedzieli poza anomalium. Kilkoro z nich zbliżało się do rydwanu, żeby się przyjrzeć, co tylko potęgowało nerwowość ludzi. Opierając głowę o poręcz, Twilight z przemęczeniem obserwowała, jak krajobraz miga pod nimi. Była jedynym elementem, który wracał do Canterlotu, chociaż nazywanie siebie teraz nosicielem elementu wydawało się nietrafne, po tym jak złożyła swój element w tym dziwnym drzewie razem z innymi. Jej przyjaciele pożegnali ją, gdy wsiadała do rydwanu, decydując się zostać z różnych powodów, za które nie mogła i nie miała im tego za złe. Rarity, po prawie zduszeniu siostry w miażdżącym uścisku, zostałaby w pomóc w sprzątaniu. Pinkie też została, by pomóc w sprzątaniu, używając swojego pinkiego zmysłu, aby znaleźć jakiekolwiek budynki, które mogą się zawalić z powodu uszkodzeń konstrukcji. Jej drgający ogon nigdy nie zawodził. Rainbow zostałaby pomóc ekipie pogodowej utrzymać niebo wolne od nienaturalnych burz próbujących przedostać się z Everfree, a także jako szybciutka posłanka. Applejack została ze względu na konieczność zajęcia się swoją farmą, rodziną i swoimi ludźmi, wielu z nich było przerażonych winoroślami. Na szczęście nie zostali zainfekowani, gdyż żadna z winorośli, które zaatakowały farmę, nie była nosicielem zarodników. Wreszcie Fluttershy została, by uspokoić swoich zwierzęcych przyjaciół, a także dostarczyć pomoc medyczną zarówno zwierzętom, jak i kucykom. Zecora dołączyła do niej, używając swojej wiedzy o miksturach i wywarach, aby pomóc. Jedynym, który zdecydował się pojechać z Twilight, był Spike, który nie chciał opuścić jej nawet na chwilę. Teraz opierał się o jej bok, ucinał sobie drzemkę, używając jej skrzydła jako prowizorycznego koca. Zasnął niemal natychmiast po starcie, zmęczony emocjami tego dnia. Co kilka sekund wydobywał się z jego pys delikatny chrap, co wywoływało uśmiech na twarzy Twilight. Pamiętała to chrapanie, a było pocieszające, dawało jej znać, że wciąż tu jest, wciąż z nią. Cicho rozważała ostatnie wydarzenia. Winorośla, drzewo, elementy i dziwna zamknięta skrzynia. To wszystko wydawało się snem, chociaż mogło to być spowodowane tym, jak była zmęczona. Nie była pewna, jak długo już nie spała. Straciła poczucie czasu jakiś czas temu. Czuło się, jakby minęły dni, choć równie dobrze mogły to być godziny. Była wyczerpana, bolało ją całe ciało i tęskniła za miękkim łóżkiem, ale nie mogła jeszcze zasnąć, a raczej nie chciała. Było jeszcze sporo do zrobienia, sprawy, którymi trzeba się zająć, i odmówiła sobie snu, dopóki nie będzie mogła się położyć obok Maxa, nawet jeśli było to w jednym z łóżek medycznych. Przemęczonym umysłem wirującym od losowych myśli i domysłów nie zauważyła, gdy krajobrazy zmieniły się z łąk w podnóża gór, z podnóży w strome zbocza, a ze stromych zboczy w brukowane ulice. Zorientowała się, gdzie jest dopiero, gdy Spitfire zawołała przez ramię: „Będziemy w pałacu za kilka minut, wasza wysokość”. Mrugnęła, po czym rozejrzała się. Ulice Canterlotu były pozbawione kucyków, ale to samo nie można było powiedzieć o gruzach. Dziesiątki wózków zostało przewróconych, beczki roztrzaskane, a kilka prowizorycznych barykad zwalonych. W kilku miejscach unosił się jeszcze dym, ale na szczęście nie było otwartego ognia. Fakt, że na ulicach nie było strażników, też był szczęśliwym zrządzeniem losu, bo oznaczało to, że nie wprowadzono stanu wojennego, obywatele dobrowolnie wrócili do domów. Gdy zbliżali się do murów zamkowych, grupa Pegazów w czarno-fioletowych kombinezonach wzbiła się ze strzelnic i pomknęła w ich kierunku. — No jesteście! — zawołała jasnoszara Pegazica na czele formacji, gdy się zbliżyła. Zaczynaliśmy się zastanawiać, czy się zgubiliście, Spitz. Miała krótką, ciemnofioletową grzywę w kolorze swego munduru. Żółte oczy badały zmęczonych wonderbolców z ciekawością. Twarzy przez chwilę pojawił się wyraz zaniepokojenia na widok ich stanu, nim skryła go za maską profesjonalizmu. Hej, Freefall! Odparła Spitfire, jej słowa lekko się urywały, gdy zmęczonym uśmiechem obdarzała Pegazicę. Nie, nie zgubiliśmy się. Dopiero co wracamy z patrolu. W Ponyville pojawiło się coś dziwnego, co wymagało naszej uwagi. Myślicie, że mieliście dziwne? Powinniście tu być wcześniej. Tamto dopiero było dziwne, powiedziała Freefall, po czym spojrzała na poszarpany mundur Spitfire. Skrzywiła się na widok zaschniętej krwi. Na pióra i skrzydła wyglądasz jak rozdeptane gówno. Co cię tak złapało, wilk drzewny? Nie, to nie był wilk drzewny, westchnęła Spitfire. To było coś z Everfree. Już się tym zajęliśmy. Freefall cicho zamruczała. Przez chwilę dalej przyglądała się Spitfire, aż w końcu zauważyła Twilight w rydwanie. Oczy jej się rozszerzyły i wydała głośny skrzek. Wasza wysokość! Odwróciła się w locie i pospiesznie zasalutowała. Przepraszam, proszę pani. Nie widziałam was tam. Zamruczała Twilight, słabo machając kopytkiem. Nie ma potrzeby mi salutować. To był długi dzień dla każdego. Mówisz to, mruknęła Freefall. Zwróciła się do swojej ekipy. W porządku, Shadowbolcy. Formujcie się. Pomagamy wądrom eskortować księżniczkę Sparkle z powrotem do pałacu. Skinieniem głowy reszta Shadowbolców ustawiła się przy swoich jaskrawiej ubranych rywalkach. Freefall podfrunęła, by ślizgać się w locie obok Spitfire. Więc, co z tymi ludźmi? Zapytała. Pun skinąwszy głową w stronę dwóch ludzi siedzących w drugim rydwanie. To długa historia, odparła Spitfire, i wolę poczekać, aż będą obecne także inne księżniczki, żebym nie musiała się powtarzać. Freefall raz skinęła głową i zamilkła. Resztę podróży przebyli w ciszy. Gdy rydwany w końcu wylądowały na platformie pałacowej, księżyc był wysoko na niebie, a słońca nigdzie nie było widać. Twilight rozkosznie jęknęła, schodząc z rydwanu jej sztywne mięśnie trzeszczały w proteście. Skrzywiła się, gdy jej zraniona noga zadrgała, ale w większości to zignorowała. Szyna przynajmniej spełniała swoje zadanie. Ludzie też zeszli z rydwanu, ale pozostali blisko niego. Ten o kulach coś pomrukiwał pod nosem do swojego towarzysza, nerwowo lustrując otaczające go Pegazy. Jego towarzysz prychnął, ale nie spuszczał wzroku ze Spitfire, gdy ta mijała go. Gdy Twilight upewniła się, że wciąż śpiący Spike jest bezpiecznie schowany między jej skrzydłami, pobliskie podwójne drzwi rozwarły się i pięcioro jednorożców w złotej zbroi wyszło na zewnątrz. Pierwszy z nich zasalutował Twilight, gdy się zbliżyła. Pani, witamy z powrotem. Gdy zauważył dwóch ludzi, zesztywniał i szybko skinął głową w stronę jednorożca po swojej prawej, który wystąpił naprzód, trzymając w magii termometr. Twilight uniosła kopyto. Tak, to teranie. Wszyscy strażnicy spieli się, ale są ze mną. Pomogli rozwiązać problem w Ponyville. Zabieram ich do pozostałych terran w lochach. Jeśli moglibyście nas tam eskortować... Dowodzący jednorożec przez kilka sekund podejrzliwie przyglądał się ludziom, zanim skinął głową. Bardzo dobrze, jeśli wszyscy pójdą za mną. Po tych słowach odwrócił się i wkroczył z powrotem do środka. Skinąwszy ludziom, by szli za nią, Twilight także przeszła przez drzwi z wonderbolcami i shadowbolcami na piętach. Ludzie zwlekali, ale ostatecznie poszli za uchodzącymi kucykami, ten o kulach powoli postukując. Pozostali jednorożcy otoczyli dużą grupę, czujnie obserwując ludzi. Kulejący chód Twight stopniowo stawał się bardziej widoczny, gdy szli przez ciche korytarze, ale odmawiała odpoczynku. Odpoczynek przyjdzie później. Na razie wlekła się mimo dyskomfortu, jej oddech był płytki i nierówny. Zarówno Spitfire, jak i Freefall patrzyły na nią z troską, ale uparcie odmawiała wszelkiej pomocy. Nawet ludzie spoglądali na nią z niepokojem. Ją to nie obchodziło. Musiała tylko odprowadzić Terranów do reszty ich pobratymców, udać się na skrzydło medyczne, włazić do łóżka Maxa i spać. O, chwalebny śnie! Teraz rozumiała, dlaczego Max tak go uwielbiał. Skręcając za róg, Twilight zamierzała udać się w kierunku lochów, tylko by mrugnąć z zaskoczenia na widok Luny zbliżającej się z przeciwnej strony. Jej wzrok był utkwiony w podłodze, gdy szła, na twarzy niewielkie zmarszczenie. Jej grzywa i ogon znów stały się astralne, leniwie falując w niewidzialnym powiewie za nią. — Luna — wyjąkała Twilight. Podniósłszy wzrok, Luna ożywiła się na widok wołającej. Na jej wargach pojawił się uśmiech. — Ach, Twilight Sparkle. Wróciłaś. Zwycięsko, mam nadzieję? — Tak, potwierdziła Twilight. Zajęliśmy się winoroślami, ale musieliśmy oddać elementy dziwnemu drzewu, aby się ich pozbyć. W oczach Luny zapłonęło światło. — Ach, więc to jednak było drzewo — powiedziała cicho. — Byłyśmy ciekawe, ale to nie ma znaczenia. Później możesz zapytać moją siostrę i na pewno opowie ci więcej o drzewie. Mimo to powinnaś być dumna, Twilight Sparkle. Znalazłaś rozwiązanie i po raz kolejny uratowałaś Ekwestrię. Dwa razy w jeden dzień trzeba przyznać. Ale powiedz. Jej oczy powoli przemieściły się na dwóch ludzi. Kogo znalazłaś po drodze?
Twilight westchnęła, po czym po raz któryś z kolei powtórzyła. To dwóch Terranów, których znaleźliśmy w dziwnym budynku nad drzewem. Nie wydają się agresywni wobec kucyków. Właściwie to pomogli nam oczyścić winorośla wokół drzewa. Odprowadzam ich na dół, żeby dołączyli do reszty Terranów. Aż do później.
Mówisz, że ci pomogli. Luna zamyśliła się, przyglądając się ludziom. Przez chwilę milczała, po czym spojrzała na strażników jednorożców. Dajcie im jedzenie i picie, a następnie zaprowadźcie do pozostałych w wielkiej sali. Obserwujcie ich, ale niech nie czują się niechciani. To, jak powiedziała pozostałych, sprawiło, że Twilight nastawiła uszu. Pozostałych? Zapytała. Pozostałych. Nie są pierwszymi Terranami, którzy byli pomocni w tych trudnych czasach, odparła Luna. Zdecydowałyśmy umieścić ich w wielkiej sali, z dala od ich agresywnych towarzyszy. Dotąd nie okazywali oznak agresji. Wydają się raczej pogodzeni z losem, jaki może ich spotkać. A jaki będzie ich los? Dopytywała się Twilight. Omówimy to później, odparła Luna z uśmiechem. Na razie ta dwójka potrzebuje jedzenia. Wyglądają trochę wymizerniale. Skinęła do strażników jednorożców, którzy odwzajemnili gest, po czym zaczęli kierować ludzi. Nie byli szorstcy, dostosowali nawet tempo do tego z kulami, który ostatnim rzutem oka spojrzał na Twilight, zanim dał się poprowadzić. Twilight obserwowała, jak odchodzą, dopóki nie zniknęli za zakrętem. Gdy już ich nie było, ciężko westchnęła. Po wszystkim, wyszeptała. Z jej grzbietu Spike tylko cicho sapnął, wtulając się głębiej w jej grzywę. Chwyciwszy kilka pasm, zaczął je ssać z zadowoleniem. Twilight uśmiechnęła się na to uczucie, po czym zionęła olbrzymim ziewnięciem. Twilight, Luna zarzuciła jej skrzydło na ramię. Powiedz mi proszę, gdzie są reszta żywiołów? Nie wróciły razem z tobą?
Zostały, żeby pomóc w sprzątaniu Ponyville, odparła Twilight, mrugając łzami z oczu. Świat zaczął się lekko rozmazywać, jej wyczerpany mózg odmawiał prawidłowego skupienia się. Bez elementów uznały, że najbardziej przydadzą się w domu.
Czyżby, Luna zamyśliła się. Rozumiem. Cóż, oby szczęście im sprzyjało w tej misji. Później będziemy musiały wysłać jakieś zaopatrzenie, aby pomóc w odbudowie. Myślę, że Luno, przerwała jej Twilight zniecierpliwiona. Przepraszam, jeśli to zabrzmi niegrzecznie, ale jeśli to wszystko jedno, wolałabym odłożyć wszystkie twoje pytania na później. Teraz po prostu chcę się położyć obok Maxa. Już chciała się odwrócić, powstrzymało ją skrzydło Luny. Przykro mi, Twilight. Naprawdę? Zaczęła, kładąc uszy po sobie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą musisz załatwić, zanim to będzie możliwe. Jeśli byłabyś tak uprzejma, proszę, chodź ze mną do sali tronowej. Uszy Twilight opadły. Rzeciwko, dlaczego? Wrzasnęła. Zrobiłam wszystko, o co dotąd proszono. Czego jeszcze potrzebujecie? Co się dzieje? Wyraz twarzy Luny stał się poważny. Zajmujemy się terranami. Raz na zawsze. Gdy dotarli do sali tronowej, Twilight zaskoczył fakt, że była zaskakująco pusta. W sali znajdowało się około tuzina strażników, choć w zbrojach Gwardii Nocnej. Stali zgrupowani wzdłuż ścian, w milczeniu obserwując dużą grupę ludzi ustawioną na środku pomieszczenia. Kilkoro kucyków w kitlach labrototojnych tłoczyło się wokół przenośnych tablic kredowych w rogu sali, których powierzchnie pokryte były bazgrołami notatek. Wspomniani ludzie byli skuci razem długim łańcuchem. Kilkoro patrzyło na przechadzające się kucyki z nienawiścią, ale większość po prostu siedziała ze spuszczonymi głowami, z wyrazem wyczerpania na twarzach. Na drugim końcu sali, u podstawy podium tronowego, Celestia spoczywała na dużym poduszku. Jej grzywa, podobnie jak Luny, powróciła do swojego normalnego, magicznego stanu. Ku zaskoczeniu Twilight, obok księżniczki stali jej ojciec, Terminal Lance i kapitan Tempest. Wszyscy troje wyglądali na nieco wypoczętych, choć wciąż mieli pod oczami cienie. Prowadzili z Celestią cichą rozmowę. Twilight lekko podskoczyła, gdy Luna szturchnęła ją skrzydłem. Księżniczka księżyca skinęła, by za nią podążyła, i para ruszyła przez salę tronową, Twilight kulejąc za Luną. High Wind zaproponował zabranie śpiącego Spike'a na oddział medyczny, gdyż Wonderbolci i tak tam zmierzali, aby zbadać Spitfire. Będzie tam razem z Maxem, gdy tylko ona skończy obecne zadanie. Gdy zbliżyli się do zgromadzonych ludzi, Twilight nie mogła nie zauważyć, wszyscy otrzymali jakąś pomoc medyczną, bandaże widoczne były spod ich ubrań. Opracowaliście ich rany, zapytała Lunę. Oczywiście, padła odpowiedź, choć nie obyło się bez trudności. Dlaczego? Dopytała Twilight. Z powodu trudności w komunikacji lekarze mieli problem z przekazaniem, że przyszli pomóc, wyjaśniła Luna, spoglądając na ludzi. Kilkoro spojrzało na nią złowrogo, ale nikt się nie poruszył. Większość się wycofała, kontynuowała, a kilkoro nawet zareagowało gniewem lub strachem. Nie sądzę, by wiedzieli, co próbowaliśmy zrobić.
Cóż, jeśli to, co Max powiedział tacie, jest prawdą. Terranie byli przekonani, że kontrolujemy ludzi za pomocą zaklęcia. Mruknęła Twilight zamyślona. W takim razie mogli założyć, że znów próbujemy ich zmanipulować.
Doszłyśmy do tego samego wniosku i już miałyśmy zrezygnować z pomocy, przyznała Luna. Co zmieniło ich zdanie? Jedna z bardziej rannych kobiet w końcu podeszła, wyjaśniła Luna. Lekarze mogli ją opatrzyć, ta zobaczyła, co się dzieje. Potem wielu innych pozwoliło się leczyć, ale kilkoro wciąż odmawiało jakiejkolwiek pomocy. Twilight słabo skinęła głową, pozwalając wzrokowi przemieścić się po ludziach. Dostrzegła byłą dziewczynę Maxa, która wściekle się na nią gapiła z środka kręgu, i szybko odwróciła wzrok. Gdy mijały już ostatnich ludzi, nagle podszedł do nich szary jednorożec. Nie miał zbroi, zauważyła Twilight, tego ubrany był w kitel laboratoryjny. Jego czarna grzywa była raczej nieporządna, a pod bursztynowymi oczami widniały sińce. Ledwo dostrzegała jego znaczek wyglądający z podrąbka białego kitla, dającą gwiazdę z dwukolorowym niebieskim śladem. Gdy się zbliżył, obdarzył je szerokim uśmiechem. A, tu jesteś, mruknęła Luna, obojętnie na niego patrząc. Zastanawiałam się, gdzie się podział. Twilight, to badacz Shooting Star, przedstawiła Ogiera, wskazując na niego skrzydłem.
Jak się masz? Zapytała Twilight tak uprzejmie, jak tylko mogła. Wyczerpanie zaczynało ją przytłaczać.
Dobrze, księżniczko. Dziękuję za pytanie. Wyjąkał Shooting Star, wciąż z szerokim uśmiechem, wpatrując się w nią bez mrugnięcia. Shooting Star pracuje w ośrodku badań nad ludźmi, powiedziała Luna. Poprosił, by mógł obserwować terranów, zanim ich odeślemy. Twilight spojrzała na Ogiera zdezorientowana. Po co? Py po co? Jeśli to w ogóle możliwe, oczy Ogiera jeszcze się rozszerzyły. Księżniczko, to okazja raz w życiu. Dostosował krok do powolnego, kulejącego tempa Twilight.
Nie wiedziałam, że to aż tak ważne, mruknęła Twilight, kładąc uszy. Mieszkając z Maxem wystarczająco długo, myśl o większej liczbie teranów, choć interesująca, nie ekscytowała jej tak, jak rok temu.
O, oczywiście, że ważne, wasza wysokość, Shooting Star mówił z zapartym tchem. Ci ludzie są tak podobni do naszych, a jednocześnie zupełnie inni. Właśnie po kilku godzinach badań zauważyliśmy już 10 podobnych zachowań i 15 zupełnie nowych. To skłoniło Twilight do zatrzymania się i spojrzenia na niego ciekawie. Jakich dokładnie zachowań? Shooting Star oblizał wargi, po czym wyciągnął z kieszeni kitla clipboard. Po pierwsze, w przeciwieństwie do naszych ekwestriańskich ludzi, terranie nie wykazują między sobą wyraźnej hierarchii w stadzie. Mimo to grupują się, zamiast stać osobno. Wydają się też wspierać nawzajem, mimo że nie są z tego samego stada czy rodziny. Nie jesteśmy pewni dlaczego, ale z czasem moglibyśmy... Nasza decyzja jest ostateczna, Star. Przerwała Luna, spoglądając przez ramię na Ogiera. Wysyłamy ich do domu natychmiast. A ale, księżniczko, proszę przemyślcie to, zawołał Shooting Star. Gdybyśmy mogli badać te istoty jeszcze kilka godzin, może nawet dzień czy dwa, pomyślcie, czego moglibyśmy się dowiedzieć o naszych ludziach. Masz czas na obserwację do momentu rzucenia zaklęcia, badaczu, odparła Luna, odwracając głowę. Shooting Star kilka razy otworzył i zamknął usta, po czym spojrzał ukradkiem na Twilight. Na jego policzkach pojawił się lekki rumieniec. Pewnością widzisz korzyści z naszej pracy, księżniczko Sparkle, powiedział cicho. Ktoś tak mądry jak ty powinien zrozumieć, jak to może pomóc kucykom. Może zdołasz przekonać współksiężniczkę, by odłożyła zaklęcie. Albo pozwoliła nam zatrzymać jednego z terranów na dłużej. N nie potrzebujemy wszystkich, tylko trzech czy czterech. Przykro mi, Shooting Star, Twilight spojrzała na Ogiera z zakłopotaniem, ale zgadzam się z Luną. Szybciej odeślemy terranów, tym lepiej. Dla nas i dla nich. Uszy Shooting Stara opadły. Okej. Czując się trochę źle, Twilight zarzuciła mu na chwilę skrzydło na grzbiet. Jestem pewna, że zebrane informacje są bardzo przydatne, powiedziała z nieco wymuszonym uśmiechem. Poza tym Luna powiedziała, że masz jeszcze kilka minut na obserwację. To już coś, prawda? Gdy skrzydło Twilight go dotknęło, twarzy Shooting Stara pojawił się silny rumieniec i zesztywniał. Przełknął głośno ślinę i powoli skinął głową. To, będę dalej obserwował, dobrze? Przepraszam, że przeszkodziłem, księżniczko. Po tych słowach odwrócił się i szybko odszedł. Jego twarz była bardziej karmazynowa niż szara. Przez chwilę Twilight patrzyła za nim z dezorientacją, ale w końcu pokręciła głową i westchnęła. Odwróciła się i podążyła za Luną, która już dotarła do podium tronowego. Szeptała coś siostrze do ucha, a na twarzy Celestii pojawił się lekki uśmiech. Gdy podeszła do zgromadzonych kucyków, jej ojciec ożywił się, a zmęczony uśmiech rozlał się po jego pysku. Postąpił naprzód i czule się z nią przywitał. Cześć, dyniówko. Jak się trzymasz?
Cześć, tato, mruknęła Twilight. W porządku, ale czuję, że mogłabym spać tydzień.
Co czujesz? Odparł Nightlight, odsuwając się. Twilight uśmiechnęła się, po czym spojrzała na Celestię, która patrzyła na nią z dumą. Moja wierna uczennico. Wygląda na to, że udało ci się pokonać pnącza.
Tak, odparła Twilight, choć po drodze mieliśmy trochę pomocy.
Słyszałam, powiedziała Celestia, kiwając głową w stronę Luny. Mimo to wiemy, jak trudne musiało być dla ciebie i twoich przyjaciół oddanie elementów. Wymagało to wielkiej odwagi i jesteśmy ci wdzięczni.
Więc wiedziałaś o drzewie? Zapytała Twilight, kładąc uszy.
Wiedziałam, przyznała Celestia, ale nie byłam pewna, czy ma związek z pnączami. Przypomnij mi później, a opowiem ci historię drzewa, ale teraz mamy pilniejsze sprawy. Mimo to spisałaś się znakomicie i jestem z ciebie bardzo dumna. A teraz, jeśli pozwolicie, podniosła się na kopyta i przez chwilę patrzyła na ludzi zgromadzonych na środku sali tronowej. Dobrze, powiedziała nagle i głośno, zwracając na siebie wszystkie spojrzenia. Myślę, że najwyższy czas odesłać te biedne dusze tam, skąd Discord je zabrał. Pułkowniku Nightlight, Terminal Lance, baj strażnicy wyprostowali się, moja siostra i ja będziemy potrzebować pożyczyć trochę waszej magii do tego zadania. Czy obaj czujecie się na siłach? Gotowy i zdolny, wasza wysokość, odparł Terminal. Chyba zostało mi jeszcze odrobinę mocy, zaśmiał się Nightlight. Bardzo dobrze, powiedziała Celestia, skinęła do nich głową. Następnie zwróciła się do swojej kapitan straży. Kapitan Tempest, Pegas zasalutował. Słucham. Podczas gdy przygotowujemy zaklęcie, postaraj się jak najlepiej wyjaśnić ludziom, co zamierzamy zrobić, poleciła Celestia. Skinęła Tempest. Zeskoczyła z podium i pomaszerowała w stronę ludzi. Po drodze warknęła do pobliskich badaczy. Przynieście mi czystą tablicę i coś do pisania. Badacze pośpiesznie spełnili jej prośbę i wkrótce Tempest stała przed ludźmi z czystą tablicą i kredą w kopytach. Twilight podeszła, by stanąć po drugiej stronie tablicy. Ciekawa, co Tempest zamierza. Ludzie nerwowo obserwowali obie kucyki. Dobrze, powiedziała Tempest, stukając skrzydłem w tablicę. Wiem, że nie rozumiecie mnie, ale jeśli jesteście choć trochę jak anomalia, powinniście zrozumieć obrazki. Kredą narysowała na lewej stronie tablicy prymitywny dom ze schematycznymi postaciami kucyka i człowieka w środku. To wywołało kilka zaskoczonych okrzyków wśród ludzi oraz ciche pomruki. Ignorując to, narysowała kolejny dom po drugiej stronie tablicy, tym razem tylko z ludzką postacią. Zatrzymała się, zanim dodała jej uśmiechniętą twarz. Proszę, powiedziała, odkładając kredę. Cofnęła się i zwróciła do ludzi. Rozumiecie? Ludzie przez chwilę patrzyli na nią w milczeniu, aż w końcu jeden z nich krzyknął coś, czego żaden kucyk nie zrozumiał. Cokolwiek to było, reszta ludzi zbiła się w grupę, potrząsając głowami ze strachem lub dezaprobatą wobec tego, co ich zdaniem przedstawiały rysunki. Wśród grupy rozległy się pomruki, gdy ponuro spoglądali na tablicę. Nie wiem, jak mogłabym to jaśniej przedstawić, warknęła Tempest pod nosem.
Pozwól, że spróbuję czegoś innego, powiedziała Twilight, biorąc kredę w swoją magię. Wytarła tablicę i zaczęła rysować duże koło po lewej stronie. Wewnątrz narysowała mniejsze koło, a po jego bokach słońce i księżyc przylegające do obwodu większego koła.
Przesuwając się na prawą stronę tablicy, znów narysowała słońce, ale tym razem zaczęła dodawać mniejsze kółka oddalające się od niego w linii prostej. Kontynuowała, aż powstało 9 kółek różnych rozmiarów ustawionych w rzędzie. Co robisz? Zapytała Tempest, unosząc brew.
Rysuję nasz świat i ich, odparła Twilight, dodając małe kółko nad trzecim od słońca. Na koniec dodała zakrzywioną linię między czwartym a piątym kółkiem. Odsunęła się, podziwiając swoje dzieło.
Pokazał mi schemat swojego świata, powiedziała, spoglądając na Tempest. Albo układ słoneczny, jak to nazywał. Logiczne, że inni Terranie też go rozpoznają. Rzeczywiście. Z grupy ludzi zaczęły dochodzić zaciekawione pomruki, wielu z nich wyciągało szyję, by zobaczyć, co Twilight narysowała. Odwróciła się do nich, upewniła się, że na nią patrzą, po czym wskazała wokół siebie. Wiedziała, choć wiedziała, że jej nie zrozumieją. Powtórzyła gest, po czym wskazała na małą kropkę w środku lewego koła i znów powiedziała. Ekus. Zrobiła pauzę, stuknęła w koło i wskazała na zgromadzonych ludzi. Następnie, zaczynając od koła oznaczonego jako Ekus, narysowała linię przez tablicę do trzeciego kółka po prawej stronie. Kończąc strzałką wskazującą na to kółko, powiedziała Ziemia, dom. Położyła kredę i odsunęła się. Myślisz, że tym razem zrozumieją? Zapytała Tempest, przyglądając się schematowi. Mrugnęła, gdy jej uszy skierowały się w stronę ludzi. Wśród grupy rozchodziły się podekscytowane szepty, wielu wskazywało na tablicę, rozmawiając z sąsiadami. Kilku wciąż wyglądało na sceptycznych, ale większość Terran wyglądała niemal na pełnych nadziei.
Powiedziałabym, że jest szansa, odparła Twilight z uśmiechem.
Kopyt sprawił, że obie się odwróciły. Księżniczki Celestia i Luna zbliżały się do zgromadzonych ludzi, ich rogi delikatnie świeciły, a oczy płonęły białym blaskiem mocy. Po obu ich stronach stali Nightlight i Terminal Lens, ich rogi również pulsowały magią. Nadszedł czas, oznajmiła po prostu Celestia, jej głos drżał od mocy. Twilight i Tempest cofnęły się, Twilight zabrała tablicę, by zrobić księżniczkom miejsce do pracy. Jesteś gotowa, siostro? Zapytała Celestia, spoglądając na ludzi. Jej wzrok przesuwał się po nerwowych twarzach przed nią, podczas gdy jej własna pozostawała pozbawiona emocji. Droga siostro, sapnęła Luna. Skończmy już z tym. Ich rogi zaczęły jarzyć się jaśniej, aż do tego stopnia, że spojrzenie na nie było bolesne. Wtedy nagle rozległ się głośny trzask i błysk jaskrawego, niebieskiego światła. Twilight podniosła kopyto, by osłonić oczy, lecz wcześniej zdążyła przez krótką chwilę ujrzeć rozległy port z łukowanym mostem oraz duży, biały budynek górujący nad portem, przypominający żagle statku. Na moment przez salę tronową przewiał ciepły wiatr. Dał się słyszeć głośny plusk i po wszystkim. Światło zgasło, a kucyki mrugały, próbując pozbyć się gwiazd przed oczami. Miejsce, w którym przed chwilą stali teranie, było teraz puste, pozostawiając jedynie łańcuchy, którymi byli skuci. Żadnych dymiących kręgów, żadnych pozostałości, żadnych śladów, tylko pusta podłoga, dywan i łańcuchy.
Czy to już? – zapytała Twilight, rozglądając się.
– sapnęła Luna. – Czemu? Spodziewałaś się czegoś więcej. Oddychała ciężko, a pot perlił się na jej czole. Obaj jednorożcy wcale nie byli w lepszym stanie. Terminal łapał powietrze, podczas gdy Nightlight wyglądał, jakby lada moment zemdleje. Celestia była jedyną, która nie wyglądała na wyczerpaną po zaklęciu, choć oddychała przez usta.
No cóż, tak, burknęła Twilight. Biorąc pod uwagę, jak dużo magii zużywa to zaklęcie i jak ważne jest, myślałam, że będzie, no wiecie, bardziej. Dla podkreślenia swoich słów zamachała kopytami.
Luna patrzyła na nią z dezorientacją. Czyż nie brałaś udziału w tym zaklęciu? Spytała. Sądziłam, że ty i twoi przyjaciele zostaliście nim już dotknięci w innym świecie. Owszem, potwierdziła Twilight, ale nie widzieliśmy samego zaklęcia. W jednej chwili byliśmy tam, a w następnej w domu. To dość antyklimatyczne zaklęcie, zauważyła Celestia z uśmiechem. Jak już mówiłyśmy Maxowi, nie wymaga ono niczego od tych, na których jest rzucane. Czuje się lekkie mrowienie, a potem zostaje się przeniesionym do własnego świata. Jedyne zastrzeżenie to fakt, że nie można być w 100% pewnym, gdzie się wyląduje po drugiej stronie. Więc właśnie odesłaliśmy teran, powiedziała powoli Twilight. Bez żadnej pewności, gdzie na ich świecie wylądują? A co, jeśli trafią w jakieś wrogie lub niebezpieczne miejsce? Głównych powodów, dla których Max zdecydował się zostać, odparła Luna. Ale w tym przypadku to było najlepsze wyjście. Ale jak możecie usprawiedli, zaczęła Twilight, lecz przerwała, gdy Celestia otoczyła ją skrzydłem. Spojrzała w górę i zdziwiła się, widząc smutny uśmiech na twarzy księżniczki. To było najlepsze wyjście, Twilight, powiedziała cicho. Naprawdę sądzisz, że którykolwiek z nich byłby tuż szczęśliwy, zwłaszcza po tym, czego doświadczyli? Gdy Twilight pokręciła głową, Celestia kontynuowała: lepiej dla nich być w ich własnym świecie, niż być tu uwięzionymi wbrew ich woli. Gdziekolwiek wylądowali, jestem pewna, że będą mogli na siebie liczyć.
Więc czy to już koniec? – zapytała Twilight z nadzieją.
Nie do końca – odparła Luna, nie patrząc jej w oczy. Nie do końca – powtórzyła Twilight. Co jeszcze zostało do zrobienia, zdejmując skrzydło z pleców Twilight? Celestia zwróciła się do pary strażników stojących przy bocznym wyjściu. Wpuśćcie ich. Strażnicy skinęli głowami, a Twilight mrugnęła, gdy do sali wkroczyła mała grupa ludzi. W skład grupy wchodziły trzy kobiety i trzech mężczyzn, z których dwóch rozpoznała jako ludzi, którzy pomogli jej i przyjaciołom z pnączami. Pozostałym mężczyzną był tęgo zbudowany człowiek o ciemnej karnacji. Gdy ludzie podążali za strażnikami na środek sali, rozglądali się w zachwycie. Czy wszystko przygotowane? – zapytała Celestia jednego ze strażników. Tak jest, proszę pani. Padła odpowiedź. A klacz ostro zasalutowała. Mam to przynieść. Celestia uśmiechnęła się. Proszę. Strażnik skinął głową i pośpiesznie odszedł. O co chodzi? Spytała Twilight, obserwując nowo przybyłych ludzi. Obawiam się, że możemy być oskarżeni o faworyzowanie, powiedziała zwstydzona Celestia, kładąc uszy na boki. Widzisz, w przeciwieństwie do swoich towarzyszy, wszyscy ci sześcioro ludzi okazali współczucie kucykom na różne sposoby, czy to pomagając rannym, czy przyczyniając się do rozwiązania kryzysu. Z tym podjęła Luna w miejscu, gdzie przerwała jej siostra, zamierzyłyśmy nieco im pomóc. Na jej słowa drzwi sali tronowej otworzyły się i para jednorożców weszła, niosąc w magii dużą łódź wiosłową. Gdy łódź postawiono na podłodze, Twilight dostrzegła, że jest wypchana ciepłymi ubraniami, jedzeniem, manierkami z wodą, liną i wieloma innymi przedmiotami survivalowymi. Oderwała wzrok od łodzi i spojrzała na Celestię. – Co? To nasza pomoc – powtórzyła Luna, gdy Celestia skinęła głową. Skoro nie wiemy, gdzie wylądują, damy im trochę wsparcia, gdyby go potrzebowali. Mogą go nie potrzebować, ale to najmniej, co możemy zrobić, by okazać wdzięczność.
Więc ci ludzie dostają specjalne traktowanie, bo byli mili, zapytała Twilight, kładąc uszy.
Jak powiedziałyśmy, faworyzowanie, sapnęła Luna. Tak, to nie fair, dodała szybko, gdy Twilight otworzyła usta. Inni ludzie robili tylko to, co uważali za słuszne, ale spójrz na to z naszej perspektywy. Dziesiątki strażników zostało rannych, wielu w stanie krytycznym, z powodu działań ich bardziej agresywnych pobratymców. Nie możemy ich tak po prostu ukarać, kontynuowała Zalunę Celestia, skoro byli zmanipulowani. Acz jakiś rodzaj sprawiedliwości musi zostać wymierzony. Wymachnęła skrzydłem, wskazując na łódź stojącą teraz na podłodze. Sześcioro ludzi patrzyło na nią zdezorientowanych, wyraźnie niepewnych, czemu w środku pałacu, daleko od wody, znajduje się łódź. Więc zrobimy, co możemy, powiedziała cicho Celestia. Odeślemy ich wszystkich do domu, lecz pomożemy tylko tym, którzy na to zasłużyli.
Mimo wszystko to nie wydaje się słuszne, mruknęła Twilight.
Nie wydaje, przyznała Luna. Lecz to nie twoje zmartwienie. Moja siostra i ja podjęłyśmy tę decyzję, więc to nasz grzech do dźwigania. Pamiętaj tylko, Twilight Sparkle dodała, poglądając na nią znacząco. Nie wszystko jest tak czarno-białe, jakbyśmy sobie tego życzyły. Czasem trzeba wybierać między mniejszym złem. Tak jak wtedy, gdy trzeba wybrać między ratowaniem przyjaciół a ratowaniem Equestrii. Mamy jednak nadzieję, że nigdy nie będziesz musiała podejmować takiej decyzji. Zakończyła, obdarzając Twilight smutnym uśmiechem. Zlizując wargi, Twilight zamyślone skinęła głową, po czym ponownie skupiła się na sześciorgu ludziach. Tempest znów wyjechała z tablicą i pokazywała im schemat narysowany wcześniej przez Twilight. Sądząc po wyrazie ich twarzy, doskonale rozumieli, co się dzieje, nawet jeśli nie znali szczegółów. Tęgi mężczyzna wszedł już do łodzi i siedział zadowolony z tyłu z za małą kamizelką ratunkową zarzuconą na szyję. Gdy pozostali ostrożnie przyglądali się zawartości łodzi, on rozejrzał się. Kiedy jego wzrok spotkał się z jej spojrzeniem, jego uśmiech nieco przygasł, a oczy przemknęły ku obroży na jej szyi. Przez chwilę stał nieruchomo, po czym skinął jej głową. Mrugnęła zaskoczona, ale człowiek już wrócił do bawienia się kamizelką ratunkową. Do tego czasu pozostali ludzie również usadowili się w łodzi i teraz siedzieli niezręcznie, niemal jakby niepewni, co mają robić. Wyślemy ich również, zapytała Luna, spoglądając na siostrę. Celestia pokręciła głową. Tym razem ja to zrobię. Za kilka godzin będziesz potrzebowała magii, by opuścić księżyc, Luna mrugnęła. A co z twoim słońcem? Och, pewna, że i z tym sobie poradzisz, odparła Celestia z przewrotnym uśmieszkiem, po czym podeszła do przodu. Jej róg zaczął jarzyć się, gdy zaczęła skupiać magię potrzebną do zaklęcia. Cerminal Lance również się przysunął. Czy znów potrzebujesz naszej pomocy, wasza wysokość? Zapytał. Jego głos był pewny, mimo że jego róg iskrzył się lekko. Nie, ale dziękuję, Cerminal, odparła. Choć może będę potrzebowała, żebyś przyniósł mi poduszkę, gdy skończę. Z jarzącymi się oczami podeszła do ludzi, którzy teraz patrzyli na nią nerwowo. Kobiety wyglądały nawet na gotowe do ucieczki, ale tęgi mężczyzna szepnął coś, co zdawało się uspokajać całą grupę. Pewnie pomógł też fakt, że Celestia obdarzyła ich swoim charakterystycznym, matczynym uśmiechem. Że mnie nie rozumiecie, powiedziała cicho, spoglądając na siedzących ludzi, ale chcę wam podziękować za życzliwość, jaką okazaliście moim poddanym. Nie wiem, czy zrobiliście to z lęku, szacunku, czy dla oczyszczenia sumienia, ale to nie ma znaczenia. Pokazaliście dobroć waszej rasy, a teraz ja muszę pokazać wam swoją. Odsyłamy bzd do domu. Przetrwaliście ciężkie chwile w naszym świecie, życzę wam długiego, lecz spokojnego życia w waszym. Po tych słowach Celestia skłoniła głowę i w błysku magii sala znów rozbłysła. W świetle Twilight ledwo dostrzegła coś, co wyglądało na częściowo zatopione w wodzie miasto, zanim stało się to zbyt bolesne dla oczu i odwróciła wzrok. Jak poprzednio, jasne światło wywołane zaklęciem trwało tylko sekundę, zanim zgasło, nie pozostawiając po sobie ślada ani po ludziach, ani po wypełnionej zapasami łodzi. Gdy magia płynąca z rogu Celestii zanikła, wydała z siebie ciche stęknięcie, po czym nagle osunęła się na ziemię. Na szczęście Terminal zdążył w ostatniej chwili podstawić jej poduszkę, która delikatnie się uniosła, gdy na nią opadła. Obdarzyła go wdzięcznym, choć wyczerpanym uśmiechem. Jej grzywa, pozbawiona teraz zwykłych magicznych właściwości, zwisała przed oczami w długich, różowych pasmach. Dziękuję, terminal, powiedziała jej głos, nieco zachrypnięty. Patrywała się w miejsce, gdzie przed chwilą byli ludzie. Wszyscy teranie, jakich strażnicy mogli znaleźć, zebrani i odesłani do domu. Mogło być jeszcze kilku nieodnalezionych gdzieś tam, ale o ile im wiadomo, był teraz jedynym terraninem pozostawionym w Equestrii. Nie była pewna, jak się z tym czuła. A co czułby Max? Czy cała ta draka, czy jego interakcje z innymi terranami sprawiłyby, że zmieniłby zdanie co do pozostania w Equestrii, gdy się obudzi, czy zechce wrócić do swojego świata? Powoli w jej umyśle zaczęły narastać lękliwe myśli, ale zanim irracjonalna część mogła się rozkręcić, została skutecznie i stanowczo stłumiona przez wyczerpaną część jej świadomości. Teraz potrzebowała snu, martwiłaby się tymi myślami później, jeśli w ogóle wrócą. Mrugając, gdy otrząsnęła się z zamyślenia, spojrzała na Celestię. Czy to już koniec? Tak, odparła Celestia, ciężko oddychając. Sądzę, że to już wszystko. Wiowiedziała powoli Twilight, nastawiając uszy. Mogę iść zobaczyć się z Maxem? Luna prychnęła i przewróciła oczami, ale ledwo zauważalny uśmiech pojawił się na jej wargach, gdy usiadła obok siostry. Tak, Twilight Sparkle, powiedziała. Możesz teraz pójść i... Jej słowa zagłuszył nagły łomot otwierających się drzwi sali tronowej. Kilku strażników cofnęło się do środka, wymierzywszy włócznie w drzwi, przez które weszli. Co to ma znaczyć? Wrzasnęła Luna, zrywając się na kopyta. Wasze wysokości, mamy pewną sytuację. Zawołała przez ramię jedna ze strażniczek. Gdy mówiła, przez drzwi zaczęli się przeciskać do sali tronowej ludzie. Przeciskać było tu kluczowym słowem, ponieważ nie było w nich prawdziwej agresji. Większość wyglądała raczej na ciekawskich niż cokolwiek innego. Cichutko gaworzyli między sobą, rozglądając się po kucykach, ale nie zachowywali się groźnie. Więcej terran? Zapytała zaniepokojona kapitan Tempest. Strażniczka pokręciła głową. Nie, proszę pani, to ekwestrianie. Twarz Tempest wykrzywiła się w konfuzji. Ekwestriańscy ludzie? Co oni robią? Nie jesteśmy pewne, proszę pani, odparła inna strażniczka. Czy okazali jakieś oznaki agresji? Spytała Celestia, obserwując gromadzących się ludzi z ciekawością. Kilku odwzajemniło jej spojrzenie, a niektórzy nawet ostrożnie podeszli bliżej. Nightlight ruszył, by zablokować im drogę, ale Celestia pokręciła głową. Nie, pozwólcie im podejść. Jeśli nie są agresywni, to nie ma problemu. Jestem ciekawa, co zrobią. Jedna z ludzi, młoda kobieta, położyła dłonie na słonecznym emblemacie na boku Celestii. Przesuwając palcami po kolorowej sierści, zaczęła gaworzyć i skrzeczeć niemal radośnie. Odsunęła rękę i spojrzała na Celestię, wciąż paplając. Przepraszam, mała, powiedziała cicho Celestia z smutnym uśmiechem, ale nie rozumiem cię. Wpatrywała się w człowieka uważnie, próbując wychwycić jak najwięcej szczegółów. Zastanawiała się, jak mogła wcześniej nie zauważyć ich inteligencji. Nie sądzę, by komunikacja z nimi była na razie możliwa, stwierdziła sztywno Luna. Otaczała ją własna grupka ludzi, z których kilku ostrożnie głaskało jej skrzydła. Jeden, młody chłopak, wodził palcem po księżycu na jej boku, cicho gruchając. Nightlight prychnął. Cóż, wygląda na to, że musimy poczekać, aż Max się obudzi, by dowiedzieć się, czego chcą. Ledwo wypowiedział te słowa, gdy tłum ludzi rozstąpił się przed wysokim człowiekiem przeciskającym się przez salę. Jego ciało było umięśnione i pokryte bliznami. Po prawej stronie klatki piersiowej miał wypalone trzy krążące wokół siebie kule ogniste, na ramionach niósł kucyka, a na twarzy miał grymas. Oczy Celestii rozszerzyły się, gdy człowiek się zbliżył. Van! Z pomrukiem człowiek zrzucił swój ładunek z ramienia i nienazbyt delikatnie postawił kucyka na ziemi. Świetnie! Po prostu rzuć mnie na kość ogonową. Cholerstwo! Burknęła Lyra, podnosząc się i pocierając zad. Spoglądając przez ramię, warknęła na człowieka, który ją tu przyniósł. On tylko odpowiedział jej równie mrocznym spojrzeniem, w przeciwieństwie do innych ludzi, którzy patrzyli na nią z lękiem i trzymali się z daleka.
Lyra, zapytała Twilight z niedowierzaniem, gdy wspomniana klacz podniosła się na kopyta. Co ty tu robisz?
Porwano mnie, burknęła Lyra, otrzepując się przez kilku ludzi. Nie, że mi przeszkadza, serio. Wybrali idealny moment. W zakładzie dziś zupa marchewkowa, a zawsze smakuje jak zepsuta. Twilight przechyliła głowę na bok, z brew. Ale Co oni, po co cię tu przyprowadzili? Cholera wie, odparła Lyra. Spytajmy ich. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, odwróciła się i zapytała: Hej, Dumbuc, po co mnie tu przyprowadziłeś? Człowiek warknął na nią, wyszczerzając zęby. Lyra przewróciła oczami. Dobra. Psy, po co mnie tu przyprowadziłeś? Człowiek chrząknął, po czym skrzyżował ramiona na piersi. Gdy zaczął gaworzyć, ucho Lyry drgnęło, słyszała słowa. Gdy człowiek przestał mówić, odwróciła się i spojrzała na Celestię. Dumbuc, warknął człowiek, dobra, psy mówi, że przyszli po to, co obiecał im król. W sali zapadła cisza, gdy wszyscy ludzie cierpliwie czekali na odpowiedź. Kucyki jednak wpatrywały się w Lyrę szeroko otwartymi oczami, ich pyski opadły w szoku. Po kilku sekundach Celestia zamknęła pysk. Ty ich rozumiesz? Zapytała słabym głosem. No, odparła Lyra obojętnie. Od jak dawna, Lyr jakiegoś czasu właściwie. I nie powiedziałaś nikomu, warknęła Tempest. To krytyczna informacja, którą powinniśmy znać. Powoli Lyra odwróciła głowę, by spojrzeć na kapitan gwardii. Gdyby spojrzenia mogły zabijać, Tempest byłaby teraz tylko kubką pyłu i piór. Mówiłam kucykom, że potrafię rozmawiać z ludźmi. Wylądowałam na cholernej liście obserwowanych. 3 razy próbowałam dotrzeć do księżniczki i za każdym razem strażnicy praktycznie zrzucali mnie z góry. Wylądowałam w pieprzonym zakładzie na litość stwórcy. Próbowałam powiedzieć kucykom, a jaka jest twoja wymówka? Tempest cofnęła się o krok, kładąc uszy po sobie. Kilku pobliskich strażników zrobiło się nieswojo, nie mogąc spojrzeć w stronę Lyry. Lyra tylko prychnęła, po czym znów zwróciła się do Celestii. Tak, rozumiem ludzi. Rozumiałam też jej człowieka, powiedziała, wskazując na Twilight, gdy przechodził wczoraj. Rozumiem, powiedziała Celestia, cicho nucąc. Przez kilka sekund milczała, po czym kontynuowała i mówisz, że przyszli po to, co obiecał im ten król. Mogę spytać, kim jest ten król. To ich przezwisko dla Maxa, odparła Lyra. Nazywają Maxa królem. Zapytała Celestia, po czym pokręciła głową. Nieważne, co dokładnie Max im obiecał. Ciche westchnienie, Lyra znów spojrzała na psy jego. Hej, co wam obiecał król? Zaczął chrząkać i ćwierkać, a Lyra, nie spuszczając z niego wzroku, zaczęła tłumaczyć. Król powiedział, że jeśli pomogą uratować kucyki, to porozmawia ze słoń. Przerwała, mrugając dwukrotnie. Czy ty ją nazwałeś, o mój Boże? Kąciki jej pyska drgnęły w lekki uśmiech. To jest, cofam swoje słowa. Ten idiota jednak coś potrafi. Co się dzieje? Zapytała Luna, unosząc brył. Nic, odparła Lyra zbyt szybko. Odsapnęła, po czym kontynuowała. Max obiecał porozmawiać z Celestią o zapewnieniu ludziom legowisk oraz miejsca do rozrastania ich stad. Z tego, co słyszę, może to obejmować nadanie im ziemi. Chcą ziemi? Jaką ziemię moglibyśmy im dać? Szepnęła Luna do siostry. Cóż, są góry Żebięce, odparła szeptem Celestia, niepewność w głosie. Czy te nie należą do mieszkańców Hollow Shades, syknęła Luna. Zdaje się, że pozyskują drewno z drzew na zboczach. Celestia przygryzła wargę. Cóż, zawsze są kryształowe góry na północy. Musielibyśmy tylko skontaktować się z Kadance. Rozmowę sióstr przerwała kobieta, która podeszła do przodu, szybko gaworząc. Co, naprawdę? Zapytała Lyra, lekko rozszerzając oczy. Kobieta skinęła głową, skłoniło Lyrę do zamyślonego pomruku. Nie spodziewałabym się tego. Co powiedziała? Spytała Celestia. Najwyraźniej niektórzy ludzie chcą dalej żyć ze swoimi kucykowymi właścicielami, ale jako równi? Lyra skierowała ostatnie słowa do kobiety, która znów skinęła głową. Celestia wpatrywała się w kobietę przez kilka sekund, po czym jej wzrok powoli przemierzył tłum przed nią. Choć jej wyraz był neutralny, ci, którzy znali ją dobrze, widzieli, że koła w jej głowie pracują. Ważyła opcje i próbowała zdecydować, kurs działania będzie najlepszy. W końcu jej spojrzenie padło na grupkę kucyków stojących z boku. Shooting Star, zawołała. Ogier drgnął na dźwięk swojego imienia. Tak, wasza wysokość, Celestia uśmiechnęła się. Proszę. Shooting Star mrugnął, ale posłuchał. Omijając morze ludzi, szybko podszedł do poduszki, na której spoczywała księżniczka. Czekała, aż się zbliży, po czym kontynuowała. Mam dla ciebie specjalne zadanie, które, jak sądzę, bardzo ci się spodoba, biorąc pod uwagę twoje zainteresowanie ludźmi. Panna Heartstrings, to dotyczy także ciebie. Jakie to zadanie, wasza wysokość? Zapytał Shooting Star. Obok niego uszy Lyry nastawiły się, ale zachowała wyraz obojętności. Wyjaśnię szczegóły za chwilę, powiedziała Celestia, ale w skrócie będziecie pracować razem. Panna Heartstrings pomoże przełamać barierę językową między nami a ludźmi, a ty, Shooting Star, będziesz kierować wysiłkami integracji ludzi z naszym społeczeństwem. Para obdarzyła ją identycznie zmieszanymi spojrzeniami, co skłoniło ją do kontynuacji. Musimy wiedzieć, czego ludzie potrzebują, by nie tylko przetrwać, ale i prosperować. Musimy też umieć zapobiegać konfliktom, które mogą powstać między naszymi rasami w nadchodzących latach. To wiele wymagać od kucyków, by zmienili swoje postrzeganie ludzi, ale musimy. Nie możemy dalej traktować ich jak zwierząt, gdy teraz jasno widać, to jest cel, do którego będziecie dążyć z pomocą innych badaczy z ośrodka badań nad ludźmi. Shooting Star wpatrywał się w Celestię szeroko otwartymi oczami, prośby powoli docierając do jego świadomości. Położył uszy po sobie i przełknął ślinę. Lyra, choć mniej zaniepokojona, wyglądała na mało entuzjastyczną wobec sytuacji. Pomijając fakt, że prosisz nas o wiele od razu, powiedziała sucho, po prostu zakładasz, że ci pomogę. Jeśli to nie było jasne, obecnie jestem w zakładzie. Celestia otworzyła pysk. Za bycie szaloną, kontynuowała Lyra. Celestia wpatrywała się w nią, czekając. Bo próbowałam powiedzieć kucykom, że ludzie są inteligentni, dodała Lyra z lekkim westchnieniem. Więc jaki jest mój zysk? Co możesz zrobić, żebym naprawdę chciała tu pomóc? Bo jeszcze tego nie widzę. Mimo opryskliwości Lyry, lekki uśmieszek pojawił się na pysku Celestii. Z przyjemnością omówimy warunki twojego zatrudnienia, królewskie ułaskawienie i szczególnie pokaźną sumę bitów jako rekompensatę za doznane krzywdy. Najpierw muszę załatwić jeszcze jedną rzecz. Twilight. Twilight, która powoli zaczynała przysypiać, drgnęła na dźwięk swojego imienia. Mrugając, spojrzała na Celestię zamglonym wzrokiem, z jednym uchem opadającym bezwładnie. Ty tak, księżniczko! Celestia obdarzyła ją ciepłym uśmiechem. Dziękuję, że byłaś z nami podczas wcześniejszych wydarzeń, ale Luna i ja damy sobie z tym radę. Wydaje mi się, pewien człowiek, którego chcesz zobaczyć i łóżko, które woła twoim imieniem, chyba że się mylę. Mrugając jak sowa, Twilight wpatrywała się w Celestię. Powoli na jej pysku zaczął pojawiać się uśmiech. Czy to znaczy? Tak, Twilight, powiedziała cicho Celestia, jesteś zwolniona. Uśmiech rozszerzył się w pełni i z podekscytowanym squiz. Twilight pół biegła, pół leciała w stronę drzwi sali tronowej. Ludzie rozstąpili się przed nią, wielu obserwowało ją z ciekawością, gdy się przeciskała. Rozwarła drzwi i pogalopowała korytarzem, zmierzając nie tylko do swojego człowieka, ale i do zasłużonego odpoczynku. Dżyzne doina. 4, 9, 20, 3, 6, 22, 26, 23, 23. 11, 3, 12, 8, 22, 8, 12, 18, 24, 8, 4. Melodii gwint pełzała powoli korytarzem na brzuchu, mamrocząc pod nosem. Jedno oko miała wciąż spuchnięte i zamknięte, a drugie szkliste. Okane kopyta cicho stukały o kamienną podłogę, gdy ciągnęła się do przodu. Bezużyteczne skrzydła pozbawione piór wlokły się po podłodze. Przy jej wychudzonym ciele każdy przechodzący kucyk mógłby pomylić ją z poruszającym się trupem. Mimo to nikt jej nie zauważył. Byli zbyt zajęci innymi sprawami w zamku. Dzięki temu udało jej się uciec z oddziału medycznego. Kilku strażników zabrało lekarzy i pielęgniarki coś o specjalnych pacjentach w Loch. Wykorzystała brak nadzoru i wymknęła się z łóżka i z oddziału. Miała pracę do wykonania. Misję do dokończenia. Koński 4, 9, 23, 6, 22, 26, 23, 23, 11, 3, 12, 8, 22, 8, 12, 18, 24, 8, 4. Gdy dotarła do schodów, bez wahania zaczęła się po nich staczać. Z odgłosami plasków jej klatka piersiowa uderzała o każdy stopień. Z każdym uderzeniem powietrze uciekało z jej płuc w postaci cichych, świszczących westchnień. Na dole leżała przez chwilę w poskręcanym kłębku, po czym się rozplątała. Znowu zaczęła się wlec, wciąż powtarzając tę samą mantrę pod nosem. Gdy zbliżała się do końca korytarza, para białych kopyt nagle stanęła przed nią. Przez krótką chwilę na nie patrzyła, po czym próbowała je ominąć, ale zatrzymała ją czerwona aura. Powoli aura uniosła jej głowę, aż znalazła się twarzą w twarz z parą przenikliwych czerwonych oczu. I dokąd to się wybierasz? Zapytała Vinyl, unosząc brył. Melodik mrugnęła jednym zdrowym okiem, po czym zaczęła mamrotać. Koński. 4, 9. 3, 6. Tak, tak, westchnęła Vinyl. Spodziewałam się czegoś takiego. Przez kilka sekund patrzyła na Melodic, po czym przechyliła głowę. Riddick zawsze miał obsesję na punkcie gier umysłowych. Psynowały go agenci uśpieni, jak ich nazywał. Pewnie miało to związek z tą wojną lodową, w której uczestniczył. Stało się jeszcze gorzej, gdy został drakonechusem i mógł łatwiej wpływać na umysły kucyków, choć nie muszę ci tego mówić. Spojrzała na Melodic znacząco. 22, 8, 12, 18, 24, 8, 4, mamrotała Melodic, wciąż wpatrzona w oczy Vinyl. Oczywiście są dwa główne sposoby, w jakie lubi bawić się umysłami kucyków, kontynuowała Vinyl. Pierwszy to zdysharmonizowanie, sprawienie, że stają się przeciwieństwem siebie. Tę metodę łatwo odwrócić. Wystarczy przypomnieć im, kim są, gdy w większości znikają. Niektóre mogą pozostać, ale kucyk wraca do normy. Melodic mrugnęła raz. Koński 4, 9, 23. Niestety, drugi sposób jest o wiele bardziej szkodliwy i trwały, powiedziała Vinyl przez zęby. Wchodzi tam i manipuluje. Sprawia, że robisz to, czego chce, doprowadza cię do szaleństwa pragnieniem wykonania jego woli, nie wiedząc, na czym polega zadanie. W ogóle wiesz, co każe ci zrobić? Melodic mrugnęła ponownie, tym razem wolniej. 12, 8, 22, 8, 12, 18, 24. Brzmiało to niemal jak pytanie, co wywołało gorzki śmiech Vinyl. Widzisz? Nie wiesz, czego chcesz, powiedziała. Przez lata szukałam, ale nie znalazłam dobrego sposobu na przeciwdziałanie tej formie prania mózgu. Cóż, to nie do końca prawda, przyznała. Jest sposób na naprawienie tego. Spojrzała na Melodic, która przerwała mamrotanie na tyle długo, by to zauważyć. Nie najlepsza opcja, ale na razie jedyna dla większości kucyków. To taki ostatni śmiech Riddicka. Albo wykonasz, co każe, albo zginiesz próbując. Melodic otwierała i zamykała pysk, ale nie wydała dźwięku. Powoli jej postrzępione uszy położyły się po sobie. Vinyl przez chwilę milczała, po czym pochyliła się. Na szczęście. Ja nie jestem większością kucyków, szepnęła Melodic do ucha. Melodic znów spotkała się z nią wzrokiem i po raz pierwszy w jej matowym oku pojawiła się iskierka. Jest sposób, by ci pomóc, pewna cena, powiedziała Vinyl, prostując się. Widzisz, istnieje rasa kucyków zwana sanguinarianami, albo jak pewnie słyszałaś, wampirkucami. Przerwała, a jej oczy zabłysły czerwienią, białka stając się czarne. Gdyby Melodic była zaniepokojona, nie potrafiła tego okazać. Sanguinarianie mają kilka cech, niektóre to błogosławieństwa, inne przekleństwa, kontynuowała Vinyl. Jednak jedna bardzo wyraźna cecha to fakt, że nie działają na nas magiczne wpływy umysłowe. Kontrola umysłu na nas nie działa. Przerwała, by polizać kły, które wyrosły jej z górnej wargi. Jeśli przemienię cię w sanguinariankę taką jak ja, wpływ Riddicka na twój umysł zniknie, powiedziała cicho. To nie jest jednak rozwiązanie wszystkich problemów. Będą pewne problemy. Twój umysł nie wróci już w 100%, ale przynajmniej znów będziesz miała kontrolę. Melodic słuchała uważnie, co kilka sekund wypluwając przypadkową liczbę. Jest jednak jeden problem, powiedziała cicho Vinyl. Musisz tego chcieć. Mogę cię przemienić tylko, jeśli jesteś gotowa, jeśli się na to zgadzasz. Z twojej zgody to nie zadziała i zostaniesz taka do końca życia. Więc pytam cię, młoda, czy zostało w tobie jeszcze dość, by usłyszeć i zrozumieć, co mówię? Pochyliła się, wpatrując w matowe żółte oko Melodic. Czy masz w sobie jeszcze dość walki, by być wolna? Melodic przez chwilę pustym wzrokiem wpatrywała się w nią, po czym nagle skrzywiła pysk. Mięśnie na jej twarzy drgały i kurczyły się, gdy nie mrugając wpatrywała się w oczy Vinyl, otwierała i zamykała pysk bezgłośnie, w końcu przygryzając wargę. Z warknięciem zacisnęła zęby aż do krwi. Do diabła, warknęła, krwawiąc z wargi. Szeroki uśmiech rozlał się po pysku Wynyl, odsłaniając jej kły w całej okazałości. Dobra odpowiedź. Pół godziny później Wynyl weszła na oddział medyczny, niosąc na grzbiecie nieprzytomną Melodzik. Spała teraz spokojnie. Jej sierść przybrała wyraźnie ciemniejszy odcień błękitu, a w miejscu bezwłosych skrzydeł znajdowała się teraz para skórzastych, kobaltowych skrzydeł. Futro wokół pyska było zakrwawione i podrażnione, a na policzkach widniały zaschnięte krwawe ślady łez. Ostrożnie Wynyl zaniosła Melodzik do łóżka i delikatnie na nim położyła. Okryła ją, uważając na wychudzoną klacz. Melodzik jęknęła, gdy Wynyl podciągała koce, a jej nieopuchnięte oko na moment się otworzyło, odsłaniając czerwoną tęczówkę zamiast żółtej. Wynyl tylko cicho coś szepnęła i Melodzik znów zapadła w spokój. Gdy już ułożyła Melodzic, Wynyl cofnęła się o krok. Przyglądając się klaczy, ciężko westchnęła i pokręciła głową. Oktawia mnie zabije, mruknęła pod nosem, po czym odwróciła się i poszła w głąb oddziału. Pielęgniarkę szepnęła jej coś do ucha i wskazała na Melodzik. Oczy pielęgniarki się rozszerzyły, ale skinęła głową i szybko podeszła, by sprawdzić nową sanguinariankę. Wynyl szła dalej, aż dotarła do jednego z łóżek przy dużym oknie. Obeszła je i usiadła na krześle ustawionym przy łóżku. Odchyliła się, opierając głowę o ścianę. Po chwili spojrzała na leżącego. Max oddychał spokojnie, jego klatka piersiowa unosiła się i opadała z każdym wdechem. Bandażami owinięte były jego twarz i szyja, ale większość zakrywała drobne zadrapania. Gips obejmował jedną nogę, a obie zwisały poza krawędź łóżka szpitalnego. Gdy na niego patrzyła, lekko się skrzywił i poruszył we śnie. Wynyl cicho zamruczała. I jakie to koszmary ciebie nawiedzają, ciekawe.